Cześć, z tej strony Dorota
i Kasia.
Witamy Was w 8 odcinku podcastu Dziewczyny Alfa.
Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tego, jak dostać się na studia za granicą i jakie korzyści to przynosi.
Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, oto parę słów o tym, kim jesteśmy. Kasia przez parę lat studiowała i pracowała w Hongkongu. Mówi po chińsku i zna rynki azjatyckie na wylot. Z zawodu jest konsultantem w branży IT, ale jednocześnie rozwija swoje inne pasje. Pływa na wake'u, jeździ motocyklem i prowadzi bloga hongkongdreaming.pl. Z kolei ja, Dorota, jestem finansistką, której specjalnością są rynki surowcowe, czyli na przykład ropa naftowa czy złoto. Napisałam bestsellerową książkę na ten temat, a dodatkowo prowadzę własne wydawnictwo i przez parę lat byłam redaktor naczelną magazynu o inwestowaniu Trend. Założyłam też startup sportowy Adventure i uwielbiam podróże, zwłaszcza te pod żaglami. Swoimi przemyśleniami dzielę się na blogu goodlifebydoris.com. Kasia, jeżeli chodzi o studia za granicą, to Ty masz swoje doświadczenia. Opowiedz nam trochę o nich.
Ja studiowałam w Hongkongu, to znaczy niecałą długość moich studiów odbyłam w Hongkongu, natomiast studia już magisterskie studiowałam w Hongkongu. I dlatego dzisiaj wybieramy ten temat, bo mi po prostu bardzo zależy, żeby inspirować dziewczyny alfa do tego, żeby studiowały za granicą. I opowiem o tym, jakie korzyści to przynosi, opowiem o swoim przykładzie i krok po kroku, jakby jak zacząć myśleć o takich studiach za granicą.
A jak w ogóle się stało, że zainteresowałaś się w ogóle tym tematem? Jak Ty zaczęłaś swoją przygodę właśnie ze studiami za granicą?
Akurat tutaj był to taki znaczy nie chcę powiedzieć przypadek, absolutnie to nie był przypadek, to była bardzo przemyślana strategia i decyzja, ale wyniknęło to z tego, że ja się uczyłam wcześniej chińskiego i ten kierunek kierunek geograficzny Hongkong wynikał dokładnie z tego, że ja się uczyłam chińskiego i bardzo mi zależało na tym, żeby znaleźć sobie możliwość i miejsce i czas, w którym będę mogła ten chiński wykorzystać i połączyłam to de facto właśnie ze studiami magisterskimi, bo początkowo jakby docelowo studia nie były celem samym sobie, bardziej zależało mi na tym, żeby ten chiński gdzieś wykorzystać, a też taki wyjazd bez żadnego celu dla mnie nie był sensowny. Więc ponieważ akurat to się tak fajnie spięło z tym, że kończyłam tutaj w Polsce pewien etap studiów i chciałam po prostu sobie to połączyć.
Z tego co mówisz, to jesteś zadowolona z tej decyzji, więc rozumiem, że gdybyś teraz zdecydowała się na studia, czy chociażby na jakiś etap studiów, to też zdecydowałabyś się na zagraniczne studia?
Absolutnie tak. Uważam, że bardzo te studia praktycznie zmieniły kierunek mojej kariery, zmieniły bardzo dużo w moim życiu, ukształtowały mnie jako osobę i dlatego ja widzę tutaj ogromnie dużo korzyści. Już nie wspominając o tym, jeśli my studiujemy w instytucji edukacyjnej, która ma bardzo duży prestiż i to nie wynika tylko z samego tego prestiżu, ale też jakie osoby skupia taka instytucja edukacyjna wokół siebie i tak dalej. Więc moim zdaniem absolutnie są, nie widzę jakichś dużych przeszkód, oprócz być może kosztów, o których zaraz porozmawiamy, przed studiowaniem za granicą.
A jakie korzyści w takim razie Tobie konkretnie przyniosły te studia w Hongkongu?
Ja myślę, że przede wszystkim zmieniły kierunek mojej kariery zawodowej. Zmieniły moje postrzeganie świata, dały mi bardzo mocny sieć kontaktów w Hongkongu, który jest jednak geograficznie na pewno w Azji postrzegane jako miasto bardzo mocne ekonomicznie. I również moim zdaniem też zmieniły bardzo dużo w moim światopoglądzie. I to jest moim zdaniem też taki efekt uboczny z tych studiów, który często jest niezauważalny, bo my myślimy o tych takich benefitach związanych z tym, jaką pracę dostaniemy zaraz po tych studiach, które tam skończymy i kogo tam poznamy i czego my się nauczymy, jak wygląda ten program, a nie myślimy o takich miękkich aspektach, gdzie właśnie zmienia się nasz światopogląd, zmienia się nasze podejście do życia.
Poszerzają się nasze horyzonty.
Poszerzają się nasze horyzonty. Mamy okazję sprawdzić się w sytuacji, gdzie mamy zderzenie z kulturą, w której nie wyrastaliśmy. Być może to jest też moja perspektywa, gdzie ja byłam jednak w miejscu kulturowo bardzo różnym od Polski. Być może jak my idziemy na takie studia w Anglii na przykład, to jest troszeczkę inna perspektywa, ale dalej uważam, że jeżeli ktoś tutaj jakby skończył sobie podstawówkę i liceum i idzie na studia do Anglii, to nadal to jest dla niego doświadczenie wzbogacające na pewno.
Okej, ale wspomniałaś też o takim chyba najbardziej właśnie praktycznym aspekcie, który przyciąga najwięcej uwagi, czyli o tym, czy łatwo, czy łatwiej jest znaleźć po zagranicznych studiach pracę, no i ewentualnie oczywiście gdzie, bo rozumiem, że niekoniecznie w Polsce, ale też ta praca może być za granicą. Jak to było w Twoim przypadku? Czy było Ci prościej? I jak sądzisz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o studia za granicą versus szukanie pracy w Polsce, tudzież w miejscu zamieszkania, w miejscu studiów?
Z pozoru może wydawać się tak, że jest łatwiej, bo zwłaszcza jeśli my studiowaliśmy kierunek, który jest prestiżowy i na przykład kierunek, który jest pożądany na rynku pracy, w lokalizacjach, które są pożądane, bo tutaj musi być spełniony szereg warunków, bo ja myślę, że okej, studia w Bułgarii mogą być bardzo fajne, tak, ale jednak Bułgaria nie ma takiej renomy edukacyjnej, jak ma Anglia czy Stany Zjednoczone. W związku z tym, no jakby po tej Bułgarii może być nam zdecydowanie trudniej. Ale wracając do pierwszej myśli, dla mnie paradoksalnie wcale nie jest łatwiej, bo ty nie masz tutaj, jak ty studiowałeś za granicą, nie masz tutaj sieci kontaktów. I jeżeli ty chcesz wrócić do kraju i pracować tutaj w Polsce, to musisz odnawiać swoje stare sieci kontaktów. Jakby prosta sprawa jest taka, że bardzo dużo dobrych studiów za granicą oferuje praktyki już w trakcie tych studiów i ty idziesz do firm, które współpracują z uniwersytetem, które współpracują z twoją szkołą i masz bezpośrednio jakby kontakt z tymi firmami, z tymi ludźmi i wchodzi naturalne wejście, gdzie tutaj na przykład wracając do Polski, no nie masz tego wejścia i musisz jakby od początku zaczynać. Natomiast na pewno to, co pomaga, to jeżeli te studia, znowu wracamy do tematu, były w Anglii, Stanach, bądź w jakiejś prestiżowej uczelni, bo Singapur na przykład też jest bardzo znany, ma renomę edukacyjną, Hongkong również, no to my po prostu sobie, że tak powiem, torujemy w jakiś sposób ścieżkę, przynajmniej budując tę markę osobistą jako absolwenci uczelni zagranicznych.
Skoro już wymieniłaś niektóre kraje jako taki pożądany kierunek studiów, to może właśnie o tych kierunkach takich i popularnych, i najbardziej pożądanych sobie powiedzmy. Czy są takie kierunki, takie regiony świata, czy też kraje, na które szczególnie warto zwrócić uwagę, jeżeli chcemy właśnie studiować w prestiżowym miejscu i móc się później łatwiej odnaleźć na światowym rynku pracy?
Na pewno w tej chwili bardzo pożądanymi kierunkami są wszystkie kierunki z kategorii STEAM, czyli Science, Technology, Engineering, Medicine. Tutaj nie jestem pewna, co oznacza literka M, ale to są kierunki, które są pożądane na rynku pracy, bo widzimy, jakie są trendy w ogóle ekonomiczne, czyli takie kierunki bardziej ścisłe, tak? I tutaj moim zdaniem nie ma jakichś ograniczeń geograficznych, bo zarówno bardzo dobre uczelnie w Anglii, zarówno dobre uczelnie w Stanach oferują te kierunki, jak i w Azji, Uniwersytet Singapurski na pewno też i Hong Kong University czy Hong Kong Chinese University, które jest moją uczelnią, oferują takie kierunki. Więc tutaj, ale oczywiście to wszystko zależy też, co chcemy robić, bo może chcemy zostać dentystą, tak? I to jest również prestiżowy zawód, a nie należy do tej kategorii STEAM i I możemy też jakby kontynuować z tym tematem. Fajne są też, jeśli myślimy na przykład o studiach magisterskich, fajne są takie kierunkowe studia dotyczące obecnych trendów. Na przykład właśnie mój kierunek dotyczył digital technology i moim zdaniem to się bardzo fajnie sprawdziło. Później przełożyło na moją praktyczną wiedzę na ten temat i po prostu to były studia bardzo praktyczne. Ale to są już kierunkowe studia takie postrzegane w Polsce jako podyplomowe, czy też jakieś dodatkowe magisterskie studia. Natomiast te konkretne kierunki to ja bym proponowała to z tej kategorii właśnie, którą wymieniłam. No ale znów, na pewno musimy ocenić, co nas interesuje, jaka jest nasza docelowa kariera i tutaj naprawdę myślę, że jeżeli studiujemy dziennikarstwo na Yale University, to dalej mamy naprawdę świetlaną ścieżkę.
Świetlaną ścieżkę kariery.
Tak. Jeżeli interesuje Was cały kontekst studiowania w Hongkongu, to możecie znaleźć takie informacje na moim blogu i podlinkujemy ten wpis w opisie podcastu, także zajrzyjcie sobie i tam będą kompletne informacje na ten temat.
Wróćmy jednak do Twoich doświadczeń. Jak wyglądał Twój proces rekrutacji na zagraniczne studia? Jak on wygląda ogólnie na zagranicznych uczelniach?
Od tego, co musimy zacząć, to jest, ja patrzę na te systemy rzeczywiście, czy moja perspektywa jest systemów anglosaskich, czyli ponieważ system anglosaski również panuje w Hongkongu, w Singapurze, gdzie po prostu stosowany jest pewien schemat taki rekrutacyjny, o którym ja powiem i naprawdę on się sprawdza w wszystkich studiach, które studiujesz tak naprawdę de facto po angielsku, bo też trochę o tym mówimy w podcaście. Nie pokryłam tematu jakby studiowania, nie wiem, w Hiszpanii po hiszpańsku, bo trochę to jest inny temat. Ale wracając do Twojego pytania. Pierwsze, co musimy sobie potwierdzić, to są nasze umiejętności języka angielskiego i tutaj często sprawdza się certyfikat TOEFL, czyli Test of English as a Foreign Language. Taki test można zdać w Polsce i można tak naprawdę przygotować się całościowo online i tak ja się przygotowywałam bez żadnego wsparcia do takiego testu i taki test sobie po prostu musimy zdać. Te testy są cyklicznie organizowane. Nie wiem, jak to wygląda teraz, bo moje doświadczenie dotyczy paru lat wstecz, ale po prostu one były dosyć łatwo dostępne i łatwo można było się zapisać i zdać taki test w dowolnym momencie dla nas. Dodatkowo też dużo organizacji, co tu się sprawdza, to też jeśli chodziliśmy do szkoły z międzynarodową maturą i IB, to bardzo łatwo wtedy z tej międzynarodowej matury uzyskać, to jest już nasz jakby certyfikat. Dodatkowo dużo szkół pyta właśnie te kierunki techniczne o GMAT, to jest kolejny taki egzamin, który musimy zdać bardzo często. Kolejnym krokiem jest oczywiście złożenie wszystkich dokumentów, które potwierdzają naszą wcześniejszą edukację, czyli na przykład matury, zdanych jakichś egzaminów, to jest kolejny krok. I trzeci etap, taki już końcowy, to jest często właśnie rozmowa kwalifikacyjna. I tutaj ja też mam takie doświadczenie, miałam dwie rozmowy kwalifikacyjne z komisją, która wybierała osoby do rekrutacji. I takie rozmowy sprawdzają Twoją motywację, Twój cel i jak bardzo dobrze wpiszesz się w dany program studiów. Dodatkowo jeszcze to, co musimy zrobić, to napisać list aplikacyjny i zebrać rekomendacje. Czyli idziemy do swoich osób, które nas uczyły właśnie, nie wiem, czy w liceum, czy już jak zdajemy na studia magisterskie, na studiach licencjackich i takie osoby swoim imieniem i nazwiskiem, najlepiej jeśli to są osoby, które miały na przykład jakieś publikacje akademickie, które można sprawdzić, rekomendują naszą kandydaturę.
Z jak dużym wyprzedzeniem sądzisz, że warto się zacząć w ogóle interesować tematem studiów zagranicznych, żeby zdążyć z tym wszystkim, żeby dobrze się przygotować?
Świetne pytanie, bo to nie jest tak jak w Polsce, że potrzebujemy 3 miesiące. Rzeczywiście tutaj musimy się bardziej przygotować i tak polecam rok wcześniej już interesować się tematem. Natomiast myślę, że jeżeli pół roku wcześniej, często też te w ogóle rekrutacje się dużo wcześniej zaczynają niż rok szkolny, przepraszam, akademicki, bo rekrutacje się zaczynają, kończą na przykład z pół roku wcześniej niż w ogóle ten program się zaczyna, więc. I znowu mówimy o systemach anglosaskich, ale warto to już temat eksplorować rok wcześniej.
Skoro powiedzieliśmy już o takich kwestiach praktycznych, dokumentach potrzebnych, no to powiedzmy jeszcze o kosztach. Jakie są w ogóle koszty chociażby samej rekrutacji, a jakie koszty się wiążą później ze studiowaniem, z samym już przebywaniem za granicą i czy można liczyć na jakieś wsparcie finansowe, jakieś granty do finansowania? Jak to widzisz? Jakie są Twoje doświadczenia?
Najbardziej tutaj kosztowe oczywiście będzie mieszkanie w danej lokalizacji, ale tu znowu koszty zależą bardzo w dużej mierze od lokalizacji, tak? Jeżeli wybieramy studia w systemach anglosaskich, będzie nasze życie kosztować nas drożej niż w Polsce i na to się trzeba przygotować niezależnie od wszystkiego. Mam na myśli znowu Anglię, Stany, Singapur, Hongkong. Musimy się przygotować po prostu na koszty związane z życiem i tutaj no, chociażby Hongkong, czy jeżeli studiujemy na prestiżowej uczelni w Stanach, no to są rynki, gdzie nieruchomości są bardzo drogie. Wynajęcie, samo mieszkanie, nawet w mieszkanie w akademiku niekiedy potrafi być naprawdę sporym kosztem i na to trzeba się przygotować. W Hongkongu moje pierwsze mieszkanie kosztowało około, i to nie mieszkanie, właściwie pokój, 8 tysięcy Hongkong dolarów, czyli w przełożeniu na polskie to jest 4 tysiące złotych, więc jak widzimy tutaj w Warszawie mogłabym mieć super fajne mieszkanie, tak, za to. Więc to jest koszt, który trzeba ponieść. Dodatkowo koszty związane z tymi wszystkimi certyfikacjami, które mówiłam, które nawet nam nie gwarantują tego wejścia. Ale też ja znowu nie chcę zniechęcać. Ja myślę, że jak ktoś się dobrze przygotuje do tego i policzy sobie dobrze, to ta inwestycja jest bardzo zwrotna, o tak bym powiedziała. Ale to są koszty tych certyfikacji. Obecnie nie wiem, ile kosztują te certyfikacje, bo to się zmienia z roku na rok, ale myślę, że kilkaset dolarów trzeba sobie policzyć. Co dalej? Koszt samych studiów, najważniejsze, tak? Prestiżowe studia magisterskie są drogie. W Stanach czy w Anglii to jest traktowane jako totalnie inwestycja i bardzo dużo osób się zadłuża, żeby na takie studia w ogóle pójść. Są kredyty studenckie, które są bardzo popularne w Stanach, więc no, znowu trzeba liczyć się z dużym kosztem. W moim przypadku moje studia kosztowały 200 tysięcy Hongkong dolarów. Czyli to jest 100 tysięcy polskich złotych. Nie wiem, wydaje się tą kwota duża, zwłaszcza porównując tutaj koszty studiów podobnego typu w Polsce. Natomiast ja mam takie wrażenie, że to jest bardzo dobra inwestycja w przyszłość, ponieważ no właśnie te studia dały mi możliwości zarobkowania fajnego później, znaczy w perspektywie czasu. Oczywiście to nie była moja pierwsza praca, w której ja wiesz sobie, ale z czasem mi się to zwróciło.
Ale ogólnie życie w Hongkongu dużo kosztuje, ale też relatywnie dużo się tam zarabia.
Tak, aczkolwiek znowu jak usłyszysz głosy różnych osób, niewystarczająco na to, jakie są koszty. Ale absolutnie moim zdaniem to się zwraca nawet w innych też niekoniecznie finansowych aspektach. Ale jeszcze wracając do tego, bo bardzo dużo studiów wspiera finansowo. I zwłaszcza moim zdaniem często jest tak, że na tych kierunkach dotyczących właśnie jakichś kierunkach bardziej technicznych, no to jeżeli jesteśmy kobietą, to często są preferencyjne warunki. I tutaj nie chcę, wiesz, mówić, czy to dobrze, czy to źle. Ja na przykład osobiście to popieram. I kobiety czasem się dostają na te studia i na przykład dostają dofinansowanie z tego względu, że takich kandydatów po prostu o profilu demograficznym jest mniej. I jakby to są takie afirmacyjne akcje, które mają miejsce. I trzeba z tego korzystać, to jest moje zdanie. I warto z tego korzystać, bo czasem nawet te miejsca są właśnie niewykorzystywane i mi się wydaje, że trzeba zachęcać kobiety, żeby z tego, czy dziewczyny alfa, żeby korzystały z takich możliwości.
Czyli bardzo często takie informacje są prezentowane właśnie na stronie danego uniwersytetu, danej uczelni.
To znaczy nie zawsze to jest oficjalny proces, natomiast często jest tak, że w tych procesach rekrutacyjnych to się ujawnia, czyli warto spróbować, bo może potem się okazać, że dostaniemy jednak więcej punktów, bo jakby te procesy w tych procesach rekrutacyjnych są przyznawane punkty za poszczególne aspekty twoje kandydatury, tak. I czasem możesz dostać w ogóle punkty za to, po prostu profil swój demograficzny. Dla Polaków też są często wsparcie finansowe, bo wiem, że na przykład na Uniwersytecie Harvarda na MBA-u był swojego czasu, nie wiem jak jest teraz, taki trend, żeby osoby ze wschodniej Europy wspierać. No i znowu, moim zdaniem, trzeba dużo czytać, orientować się, żeby wiedzieć o takich sytuacjach, ale te sytuacje mają miejsce, ja to potwierdzam absolutnie i jakby można na tym bardzo fajnie skorzystać. Ja od razu zaaplikowałam też o finansowe wsparcie do uniwersytetu bezpośrednio i ja to finansowe wsparcie otrzymałam, czyli tam pierwszy semestr był dla mnie w ogóle darmowy, a w drugim semestrze z kolei miałam też bardzo fajną sytuację, bo tutaj nie chwaląc się, ale byłam top studentem na tych studiach, jeśli chodzi o oceny i top student, tylko jedyny top dostawał też zniżkę na drugi semestr. Więc mi bardzo zależało, żeby to wtedy osiągnąć i ja po prostu się mega zmotywowałam, bo ten finansowy jakby aspekt mi zależało na tym i ja to pierwsze miejsce zdobyłam i oczywiście to mi pozwoliło studiować praktycznie bardzo niskim kosztem. Mogę powiedzieć, że same studia by mnie kosztowały tyle, co w Polsce podobne studia, a myślę, że wartość ich była dużo wyższa, tak.
Pod wieloma względami,
więc no tutaj mamy takie możliwości i warto się orientować, korzystać i czytać, no i właśnie zgłaszać się na przykład do osób, które już przeszły ten proces, które już znają, mogą nas polecić, mogą nas pokierować jakoś, żeby samemu nie przechodzić tego całego procesu, bo ja szczerze mówiąc przechodziłam sama i na pewno to jest w jakimś stopniu trudniejsze. Ale są takie osoby i tak naprawdę możecie napisać do mnie, możecie napisać do kogoś, kogo znacie, kto studiował na takich studiach i mieć szansę.
Jeśli studiowaliście za granicą albo myślicie o tym, to możecie dać nam znać. Jeżeli macie dodatkowe pytania, to pamiętajcie, że możecie się z nami skontaktować na adres mailowy dziewczynyalfa@gmail.com. Czekamy również na naszym profilu na Instagramie Dziewczyny Alfa, a tymczasem do usłyszenia w kolejnych podcastach.